Księga Jonasza, trzeci rozdział od wersetu pierwszego do czwartego rozdziału wersetu czwartego. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj poselstwo, które ci przekazuję. Według Jonasza, wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana, a Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 1 dnia i wołał tak. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą. Niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w włosiennice zarówno ludzie, jak i bydło. I niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc, ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział, czy to słuszne tak się gniewać? To jest Boże Słowo. Więc na podstawie historii Jonasza odkrywamy, jaki jest Bóg. Do tej pory widzieliśmy 2 modlitwy różnych ludzi. Jedna modlitwa żeglarzy, druga modlitwa Jonasza. I w każdej z tych modlitw padło jakieś ważne stwierdzenie dotyczące Boga. Znaczenie tych stwierdzeń odkrywaliśmy poznając kontekst, ponieważ są to wypowiedzi, które padły w jakimś konkretnym kontekście, w związku z jakimś konkretnym działaniem Boga. Więc chcąc odkryć znaczenie tych stwierdzeń, musieliśmy najpierw zrozumieć kontekst, w jakim się pojawiły. I tak pierwsze stwierdzenie powiedziało nam, że Pan czyni, co chce. Kontekst pokazał nam, że jest to pozytywne stwierdzenie, które oznacza, że Pan jest wszechmocny. Drugie stwierdzenie powiedziało nam, że u Pana jest zbawienie. I kontekst pokazał nam, na czym to zbawienie polegało i kto był jego autorem. Bóg zbawił Jonasza od niego samego generalnie, uratował Jonasza od niego samego. Dzisiejszy fragment, tekst, który przeczytaliśmy, zawiera kolejną modlitwę, która też zawiera kolejne stwierdzenie dotyczące Boga. Jonasz modli się do Boga i stwierdza, że Bóg jest łaskawy i miłosierny, cierpliwy lub też w innym tłumaczeniu jest nieskory do gniewu, pełen łaski i żałuje nieszczęścia. Więc znowu musimy zadać pytanie, co to znaczy? Jak to rozumieć? Czy to, że Bóg jest łaskawy i miłosierny i nieskory do gniewu, znaczy, że Bóg jest pobłażliwy w stosunku do nas i do naszego nieposłuszeństwa, do naszego grzechu? Czy to znaczy, że Bóg nie będzie karał grzechu? Czy to znaczy, czy tak, czy owak, to i tak wszyscy pójdą do nieba? Co to właściwie znaczy? Więc jeśli chcemy zrozumieć właściwie to, jaki Bóg jest, to znowu musimy odwołać się do kontekstu, w kontekstu, w jakim te słowa padają. Dlaczego do kontekstu? Ponieważ jeśli pozbawimy tę wypowiedź kontekstu, to stwierdzenie Jonasza może oznaczać dla nas wszystko. Możemy tam wczytać wszystko to, co chcemy generalnie. Każdą treść, dowolną treść. A tekst bez kontekstu staje się pretekstem, by być dowodem tekstowym, czy też tekstem bazowym, na którym opieramy swoją własną teorię lub naukę. Trzeba pamiętać, że to stwierdzenie dotyczące Boga pojawia się w konkretnym kontekście, w konkretnej historii. Pojawia się ono w wyniku wydarzeń, które miały miejsce, w wyniku jakiegoś Bożego działania, które prowokuje właśnie takie, a nie inne stwierdzenie. Więc ten kontekst nadaje sens temu wyrażeniu. Ten kontekst pokazuje co nam, co autor miał na myśli. W tym kontekście, w tej historii Jonasz. Co Jonasz rozumie przez to, co powiedział. Wtedy będziemy wiedzieć, jakie jest prawdziwe znaczenie tego wyrażenia. Więc kluczem jest kontekst. Lub mówiąc inaczej, kontekst jest kluczowy. Tak? Do właściwego zrozumienia modlitwy Jonasza, do właściwego zrozumienia, jaki jest Bóg. Zatem jaki jest kontekst? Więc kontekst tego stwierdzenia, że Bóg jest łaskawy i miłosierny, cierpliwy i pełen łaski, znajduje się w 3 rozdziale. To tutaj przedstawione jest Boże działanie, a w rozdziale 4, w wersetach od 1 do 3, mamy opis reakcji Jonasza na to Boże działanie. Więc jego modlitwa jest odpowiedzią na Boże działanie, którego był świadkiem. Zatem kontekst znajduje się w 3 rozdziale. I dzisiaj zajmujemy się wyłącznie 3 rozdziałem, żeby ten kontekst zgłębić. Jest tu dużo, bardzo dużo materiału teologicznego. Dlatego to kazanie podzieliłem na 2 części. Jest dużo rzeczy, więc dzisiaj sam kontekst. Przyglądamy się samemu kontekstowi. Co ta historia mówi nam odnośnie działania czy też osoby Boga? I kluczowy jest tu werset 10. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił go. Nie uczynił tego. Więc pierwsza rzecz, jaka pojawia się w tym tekście, jest taka, że Bóg widzi wszystko. Autor księgi mówi nam, że Bóg widział ich postępowanie. Bóg widział, jak postąpiła Niniwa, kiedy usłyszeli Jonasza głoszącego sąd nad nimi. Ale skoro Bóg posłał swojego proroka do Niniwy, żeby ogłosić tam sąd, znaczy to, że Bóg widział Niniwę dużo wcześniej. Już wcześniej musiał widzieć ich złe postępowanie, dlatego postanowił ich osądzić. Podobnie sprawa ma się z Jonaszem. Bóg widział, co Jonasz zrobił, dlatego Bóg postanowił go osądzić. Więc Bóg jest tym, który widzi wszystko. On widzi każdego człowieka, każdy lud, każdy naród. Bóg widzi ich postępowanie. Psalmista wyraził to tak w psalmie 33, wersety 13-15. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich. To stwierdzenie, że Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, pokazuje nam, że Bóg widzi nie tylko postępowanie, nie tylko to, co jest na zewnątrz, ale Bóg też widzi serce człowieka. Widzi, co jest w jego wnętrzu, widzi jego uczucia, pragnienia, motywacje, dążenia, widzi, czy ten człowiek faktycznie żałuje za swoje grzechy, czy też nie. To wszystko u Boga jest jak na dłoni. My tego nie widzimy, ale Bóg to wszystko widzi. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Mówi Bóg do Samuela. Bóg nie tylko widzi postępowanie człowieka, ale też widzi, dlaczego człowiek tak postępuje, co go motywuje. Bóg zna jego myśli, jego serce. Bóg widzi wnętrze człowieka. Więc Bóg widzi wszystko. Bóg nie tylko widzi wszystko. Nie tylko widzi postępowanie, nie tylko widzi serce człowieka. Bóg też odpowiednio czy adekwatnie reaguje na postępowanie człowieka. Bóg widzi i nie pozostaje bezczynny. Bóg działa. Gdy Bóg widział grzech Niniwy, postanowił ją osądzić. Dlatego Jonasz został posłany do Niniwy i głosił. Jeszcze 40 dni pozostaje do zniszczenia Niniwy. Z drugiej strony widzimy, że gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Więc kiedy postępowanie mieszkańców Niniwy zmieniło się, ci ludzie się upamiętali, zaniechali przemocy, przestali postępować źle, Bóg widząc to, zmienił swoje podejście do nich, oszczędził ich. To nam pokazuje, że Bóg nie jest bierny, ale jest aktywny, jeśli chodzi o jego działanie w stosunku do stworzenia. Bóg widzi ludzi i to, co robią. I odpowiednio reaguje adekwatnie, podejmuje adekwatne działanie jako reakcja na ich działanie. I tutaj bardzo często dochodzi do nadużyć, do wypaczeń. Boża opatrzność jest źle rozumiana. Z jednej strony są ludzie, którzy postrzegają Boga jako bardzo surową osobę, która patrzy na wszystkich ludzi i szuka tych, którzy w jakiś sposób zawiedli, którzy zgrzeszyli. Jeśli taką osobę znajdzie, to od razu zsyła na nią jakąś surową karę. Tak? Bóg musi dowalić tej osobie. Jest to postawa skrajnego fatalizmu, można ja bym tak nazwał. A druga postawa to postawa, która mówi, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. 2 Piotra 3:4, czyli jest to postawa, która mówi, że sąd jest czymś bardzo, ale to bardzo odległym, że nie powinniśmy się nim przejmować. Jest to postawa, która mówi, że Bóg nie jest zaangażowany w to, co się dzieje na świecie. Jest to postawa fałszywego optymizmu. Jest to tak zwany deizm, że Bóg jest oddzielony od świata i nie interesuje się. Stworzył go, nakręcił jak zegarek, dał prawa różne, ale się już nim więcej nie interesuje. A jak jest naprawdę? Tak? Czy Bóg jest takim sadystą, który tylko czeka, żeby komuś dokopać, prawda, jak mu się noga powinie, czy też Boga nic nie obchodzi? Prawda? Świat sobie samemu funkcjonuje. Otóż prawda leży po środku. Tak? Bardzo, prawda leży po środku. Z jednej strony Pismo uczy nas, że będzie dzień sądu ostatecznego. Każdy człowiek stanie na tym sądzie, stanie przed Bogiem i zda sprawę za siebie samego, za swoje życie. Każdy człowiek zostanie osądzony za to, jak żył. Ale to nie oznacza, że do tego czasu Bóg nic nie robi, że Bóg nie interweniuje. Bóg sądzi świat już teraz. I sądzi ludzi sprawiedliwie. Jego sąd nie ogranicza się wyłącznie do sądu ostatecznego. Widzimy to na przykładzie Jonasza, czy też Niniwy. Ich złe postępowanie zostało przez Boga osądzone, mimo że jeszcze nie nadszedł dzień sądu ostatecznego. Ale to nie znaczy, że w momencie najdrobniejszego grzechu, jeżeli tak można powiedzieć, bo grzech jest zawsze w Bożych oczach czymś wielkim i z ogromnym złem, no to ale z ludzkiej perspektywy no to rozróżniamy mniejsze, większe, tak? Zło, mniejsze, większe grzechy. Więc to nie znaczy, że w momencie najdrobniejszego grzechu od razu Bóg reaguje z całą swoją surowością, z całym swoim świętym gniewem, wylewa swój gniew od razu, prawda? Żeby wszystkich ukarać, tak jak to zrobił poprzez potop. Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, ponieważ głośna była skarga na nich przed Bogiem. To znaczy, że wina Sodomy była ogromna, dlatego była głośna skarga. I z tego powodu, że wina ich była ogromna, Bóg zniszczył te miasta. Ale też ta skarga musiała docierać przez jakiś czas do Boga. Kolejny przykład to kiedy Bóg postanowił ukarać Amorytów. Jest o tym mowa w pierwszej księdze Mojżeszowej, 15 rozdział, 16 werset. Więc Bóg postanowił ukarać Amorytów, ale nie zrobił tego od razu. Bóg czekał, aż dopełni się ich wina. To znaczy, aż no, tego zła będzie aż tyle, że w końcu Bóg powie, no dosyć, wystarczy. Już więcej nie może być. To musi się skończyć. Podobnie rzecz miała się z Niniwą. Zbierały się różne rzeczy, które Asyryjczycy popełniali. Były to złe rzeczy, aż w końcu Bóg powiedział, miarka się przebrała. Musicie zapłacić za to, co żeście zrobili. Dlatego Bóg posłał Jonasza, który wołał jeszcze 40 dni i Niniwa zostanie zniszczona. Ale czasami Boży sąd polega na tym, że Bóg powstrzymuje swoją łaskę. Tak, że serce człowieka ulega zatwardzeniu grzechem i człowiek ten coraz bardziej się pogrąża. Więc nie jest to śmierć, nie jest to jakaś choroba, ale Bóg po prostu powstrzymuje swoją łaskę, która powoduje, że człowiek pogrąża się w swoim grzechu. Można powiedzieć, duchowo tonie. Tak było w przypadku faraona. Jego serce zostało zatwardzone. Mojżesz przyszedł do niego z wołaniem, z żądaniem, aby wypuścił Izraela z Egiptu, a faraon zatwardzał swoje serce. Boża łaska została cofnięta. Pismo pokazuje nam, że Bóg już sądzi nie tylko niewierzących, ale i bezbożnych. On sądzi również wierzących. Z jednej strony mamy drastyczny przykład Ananiasza i Safiry z Dziejów Apostolskich, gdzie zostali natychmiast osądzeni za swoje oszustwo i padli martwi. Z drugiej strony mamy na przykład kwestię niegodnego spożywania wieczerzy pańskiej, opisaną w pierwszym liście do Koryntian 11 rozdziale. I Paweł napisał tam tak: dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło, umarło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Więc ten fragment jasno pokazuje, że Bóg widzi wszystko, widzi też serca wierzących. Jeżeli spożywają wieczerze niegodnie, gardząc swoimi braćmi i siostrami, za których umarł Chrystus, to Pan ich osądził. Dlatego jest powiedziane, że jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. To jest Boży osąd nad tymi wierzącymi. Brzmi to strasznie, może nawet jest to przerażające, ale takie są po prostu fakty, z którymi zderzamy się, czytając Pismo Święte. To nam pokazuje, że Bóg nie tylko będzie sądził ludzkość na sądzie ostatecznym. On to już robi. Jeżeli zło podnosi głowę zbyt wysoko, to Boży miecz sprawiedliwości spada na nią, by ją uciąć. A tam, gdzie owocem jest dobro, Bóg oczyszcza, aby owoc był obfitszy. Na tym między innymi polega to tak zwane dzieło Bożej opatrzności. Bóg widzi wszystko. Bóg widzi wszystko i jego reakcja jest adekwatna. A ponieważ Bóg widzi wszystko i ponieważ Bóg reaguje adekwatnie, dlatego musimy stwierdzić, że Bóg jest bardzo blisko nas. Blisko każdego z nas. Apostoł Paweł powiedział w Dziejach Apostolskich, że przecież nie jest on daleko od każdego z nas, albowiem w nim żyjemy i poruszamy się. Skoro w nim żyjemy i poruszamy się, to w zasadzie musi być bardzo blisko nas. On widzi nas, widzi nasze postępowanie, Bóg widzi nasze serca, nasze myśli, nasze pragnienia, uczucia dokładnie, wie, jacy dokładnie jesteśmy. On wie, co myślałeś wczoraj wieczorem o swoim sąsiedzie, czy tam o jakimś znajomym. On dokładnie wie, co jadłeś rano na śniadanie. On wie, co się wydarzyło miesiąc temu, o 15, prawda? Co robiłeś i tak dalej. Bóg wszystko wie. Dlaczego wie? Bo jest bardzo blisko każdego z nas. W nim żyjemy, w nim poruszamy się. On jest bardzo blisko. Dlaczego jest to ważne? Dlaczego jest to ważne? Paweł mówi, że cały świat podlega sądowi Bożemu. Bóg kontroluje sprawy ludzkie. Bóg ma całkowitą kontrolę nad tym, co się dzieje w świecie. Kiedy trzeba, osądza nie tylko jednostki, ale też i całe narody. Bóg zarządza tym światem. On go stworzył. Ten świat należy do Boga. Bóg ustanowił na nim swoje prawo i je egzekwuje. Więc żyjemy na tym świecie, ty i ja. Żyjemy w świecie, który należy do Boga, w którym obowiązuje Boże prawo i nad którym całkowitą kontrolę sprawuje sam Bóg. Nam się wydaje, że to my jesteśmy pępkiem świata, że wszystko się kręci wokół nas. Robimy, co chcemy, nie pytając się nikogo o zdanie. Myślimy tak, jak kiedyś myśleli ludzie, że cały wszechświat kręci się wokół Ziemi, wokół nas. Otóż tak nie jest. To jest kłamstwo. Nie jesteśmy pępkiem świata. Jesteśmy stworzeniem. Nie jesteśmy Bogiem. Cały wszechświat kręci się wokół Boga, ponieważ to Bóg go podtrzymuje i cały wszechświat należy do Boga. Wszechświat jest własnością Boga. Chcemy czy nie, to nasze życie jest w ręku Boga. Nam się wydaje, że to my mamy władzę, że to my sprawujemy kontrolę, ale w rzeczywistości nad niczym nie panujemy ani nad niczym nie mamy kontroli. Planujemy różne rzeczy, mamy różne cele, które chcemy osiągnąć, ale nie jesteśmy w stanie doprowadzić do ich realizacji, jeżeli Bóg nam nie pozwoli. Nie kontrolujemy niczego. W każdej chwili może pojawić się coś, co spowoduje, że nasze plany legną w gruzach. Jesteśmy zależni od Boga we wszystkim. Bóg jest naszym stwórcą, władcą. W związku z tym, bo mamy wobec Niego obowiązki. Mamy wobec Niego obowiązki. Naszym podstawowym obowiązkiem jest, by kochać Boga całym swoim sercem. A drugim obowiązkiem jest, by kochać bliźniego swego jak siebie samego. Ponieważ to jest ziemia, do której należy, która należy do Pana. On jest jej władcą. W związku z tym On wyznacza nam też obowiązki. I mamy obowiązki przed Panem. Ale też Bóg przypomina nam, że jesteśmy szczególnym stworzeniem, ponieważ jesteśmy stworzeni w wyjątkowy sposób, jak żadne inne stworzenie. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I dlatego Bóg traktuje nas w szczególny, wyjątkowy sposób. Dlatego Bóg dał nam w użytkowanie ziemię, którą stworzył, oraz wszystko, co na niej jest. Jesteśmy stworzeniem, które jest odpowiedzialne przed Bogiem z tego, jak ta ziemia, która należy do Boga, oraz wszystko, co na niej jest, jest użytkowane. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, jak żyjemy i jak używamy zasobów, których dostarczył nas Bóg, jak obchodzimy się z Bożą własnością, a Bożą własnością są między innymi inni ludzie. Już nie mówię o zwierzętach czy roślinach. Więc skoro jesteśmy odpowiedzialni, to znaczy, że Bóg będzie nas rozliczał z tego, jak żyjemy, jak używamy tego, co nam Bóg dał. Więc to wszystko, to, że nasze życie jest w ręku Boga, to, że jesteśmy od Boga zależni, to, że mamy obowiązki względem Boga, w końcu to, że mamy odpowiedzialność za to, jak żyjemy na tym świecie, pokazuje nam, kim jesteśmy, jaka jest nasza pozycja przed Bogiem. Jesteśmy tylko stworzeniem, które żyje w świecie, który należy do Boga i korzysta z wszystkiego, co do Boga należy i w którym obowiązuje Boże moralne prawo. Jesteśmy stworzeniem, które jest całkowicie zależne od Boga i które jest odpowiedzialne przed Bogiem. Ale kluczowe w tym wszystkim jest pytanie. Jaka w związku z tym, że Bóg jest władcą tego wszystkiego, Twoim władcą, jaka jest w związku z tym Twoja postawa względem Boga? Jaka w związku z tym jest Twoja postawa względem Jezusa Chrystusa, ponieważ to On jest Panem i władcą. Jemu została przekazana władza, wszelka władza na niebie i na ziemi. On wstąpił do nieba i zasiadł na najwyższym tronie. To On sprawuje władzę nad Twoim i moim życiem aż do momentu, kiedy wszyscy nieprzyjaciele Jego będą pokonani, staną się podnóżkiem pod stopy Jego. Wtedy odda władzę Ojcu. Więc jaka jest Twoja postawa wobec Pana Jezusa Chrystusa? Czy Twoja postawa jest wyrazem bojaźni Bożej, czy też jej braku? Czy żyjesz w bojaźni Bożej, to znaczy obdarzasz Chrystusa głębokim szacunkiem, który powoduje, że poddajesz się Jemu we wszystkim, że poddajesz się pod Jego mądre i sprawiedliwe i święte panowanie, że ufasz Mu z całego serca, tak jak małe dziecko ufa swoim rodzicom. I że czynisz to, co nakazuje, ponieważ jest to dobre i słuszne. Czy też może mówisz, nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, nawet Bóg, ponieważ chcesz żyć po swojemu. Więc jaka jest Twoja postawa względem tego, od którego zależysz? Jeśli Twoje życie charakteryzuje się brakiem bojaźni Bożej, to w świetle tego, co zostało powiedziane, jest to całkowitą głupotą. Zastanów się nad tym. To jak wejść na pole minowe i chodzić po nim mimo ostrzeżeń, wmawiając sobie, że nic się nie stanie. Tragedia jest tylko kwestią czasu. Bóg ostrzegł Niniwę, Bóg ostrzega i ciebie. Niniwa upamiętała się i Bóg ją oszczędził. Jeśli ty upamiętasz się i uwierzysz w Jezusa Chrystusa, Bóg oszczędzi i ciebie. Będziesz żył, będziesz miał życie wieczne. Czasami ludzie myślą, tak, ja wiem, że chodzę po polu minowym. Ja wiem, że chodzę po polu minowym i trzeba coś z tym zrobić, więc ja wrócę do tego miejsca, prawda, gdzie nie ma tych min. I idzie dalej po polu minowym. To nie jest sposób na wyjście. Sposobem na wyjście z tego pola minowego jest zawołanie do Boga. Boże, uratuj mnie. Boże, uratuj mnie. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem, narodzonym na nowo z Ducha Bożego, to pamiętaj, jak powinno wyglądać twoje życie. Piotr przypomina nam to w pierwszym swoim liście, w 1:17. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Żyj w bojaźni. To nie znaczy żyj w lęku, żyj w strachu, ale w bojaźni Bożej, pamiętając, że Jezus Chrystus jest blisko ciebie. Ponieważ On sam powiedział, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus jest z tobą, aby cię prowadzić i aby cię wprowadzić do dziedzictwa wiecznego, które jest zachowane dla ciebie w niebie. Więc pielgrzymuj w bojaźni, wiedząc, że Bóg widzi wszystko, wiedząc, że Bóg reaguje adekwatnie, wiedząc, że Bóg jest blisko. I wiedząc, czy mając świadomość tego, że On jest Panem, jest władcą tego wszystkiego. W naszym kraju mamy tak zwany trójpodział władzy. Tak? Władza nie spoczywa w ręku jednej osoby. Mamy władzę ustawodawczą, którą sprawuje parlament. Mamy władzę wykonawczą, którą sprawuje prezydent i rząd. I mamy też władzę sądowniczą, sprawowaną przez sądy i trybunały. Ale jeśli chodzi o ten świat, to tutaj nie ma demokracji. To tu nie ma demokracji. Ten świat należy do Boga i on ma władzę, pełnię władzy. Władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. On ma to wszystko w swoim ręku. Tutaj w jego świecie panuje teokracja. On jest tym, który rządzi. On jest tym, który króluje. On jest tym, który włada. W związku z tym, jak powinno wyglądać nasze życie? Tak, jak powinno wyglądać nasze życie? Jaka jest postawa nasza względem tego, który każdego dnia dostarcza nam pokarm? Który każdego dnia zaspokaja nasze potrzeby? Który każdego dnia daje nam słońce i deszcz? Jak powinna wyglądać nasza postawa względem tego, który kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, to dał swojego Syna, aby umarł za bezbożnych? Jak powinna wyglądać nasza postawa względem tego, który jest w stanie osądzić każdego? Osądził Niniwę, no, zmiłował się, tak? I osądził Jonasza. Tak go osądził, że Jonasz został zbawiony generalnie. Prawda? Więc Bóg jest tym, który ma pełnię władzy. Ma pełnię władzy. Więc żyjmy w bojaźni, ponieważ Bóg jest blisko. Bóg widzi i Bóg reaguje. I Boga się nie da oszukać. Przed Bogiem niczego nie ukryjemy, bo On widzi nasze serca. Więc żyjmy w bojaźni. I to jest kontekst. Słuchajcie, to jest kontekst. To, że Bóg jest władcą. Można powiedzieć władcą absolutnym, nie despotą. Nie tyranem, ale władcą, do którego należy ten świat, do którego należymy my. To jest kontekst do tego, co mówi Jonasz. Jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, pełnym łaski, nieskorym do gniewu i żałującym nieszczęścia. To jest kontekst, to, że Bóg ma władzę, czy jest władcą, jest Panem. Ale o tym za więcej za tydzień.